Zabierz rodzinę na wycieczkę. Audycja Adama Gostyńskiego. Grudniową porą we Wrocławiu.
Witam serdecznie. Na ostatnią wycieczkę w tym roku z rodziną wybierzemy się do stolicy Dolnego Śląska, Wrocławia, jednego z najpiękniejszych miast w Polsce. Wrocław, położony nad rzeką Odrą i czterema jej dopływami, jest historyczną stolicą Dolnego Śląska, a także całego Śląska, o czym zapewne nie wszyscy wiedzą. Jest głównym miastem aglomeracji wrocławskiej, a także największym miastem leżącym na ziemiach odzyskanych. Jest to czwarte miasto pod względem ludności, a piąte pod względem powierzchni w Polsce. Dawna stolica księstwa wrocławskiego, siedziba władz pruskiej prowincji Śląsk i rejencji wrocławskiej, po II wojnie światowej ponownie w granicach Rzeczypospolitej. Od 28 czerwca 1946 roku stolica województwa wrocławskiego, a od 1 stycznia 1999 roku stolica województwa dolnośląskiego.
Wieczór zapada, już noc niedaleko, już gwiazdy migocą na niebie. Srebrzy się Odra, najmilsza ma rzeka i płynie z piosenką do ciebie. Gną po szynach niebieskie tramwaje przez wrocławskich ulic sto. Tu przechodnia uśmiechem witają dzieci, kwiaty i każdy dom. Na przystankach nucą słowiki, przez sępolno zalesi i krzyki niesie melodię wrocławski wiatr.
Wrocław znalazł się wśród 230 miast świata w rankingu firmy doradczej Mercer najlepsze miasto do życia w 2015 roku oraz jako jedyne miasto polskie został w tym rankingu ujęty jako miasto wyrastające na centrum biznesowe. Wrocław był jednym z czterech miast polskich, w których rozgrywano mecze Euro 2012. W roku 2016 Wrocław był europejską stolicą kultury, a w ubiegłym roku we Wrocławiu odbywały się przez 2 tygodnie Światowe Igrzyska Sportowe dyscyplin nieolimpijskich. Było to Światowe Święto Sportu, na które przyjechali sportowcy z całego świata. Pochodzenie nazwy miasta nie jest jasne, ponieważ w najstarszych określeniach tej nazwy, zapisanych przez Tietmara, występuje jako Bratislavia, a później, w 1333 roku, jako Wratislav. Występuje jako część nazwy miasta w późniejszych wiekach, co mogłoby wskazywać, że pochodzenie nazwy miasta należy tłumaczyć jako gród Wrocława lub Wrocisława, które to imię było popularne wśród rycerstwa polskiego w różnych formach i odmianach. Jeszcze na początku XII wieku zapis Wratislav jest polski. Przeciwną hipotezą jest pogląd, że nazwa miasta pochodzi przypuszczalnie od imienia zmarłego w 921 roku księcia czeskiego Wratisława I, który być może czasowo panował nad grodem i który według legend jest założycielem miasta. Według tej koncepcji w VI wieku słowiańskie plemię Ślężan osiedliło się nad Odrą i wzniosło na Ostrowie Tumskim gród, który Wratisław I umocnił. Poza wyżej wymienionymi argumentami językowymi, koncepcja ta napotyka też na wątpliwości natury historycznej, ponieważ dotychczasowe datowanie pierwszego wrocławskiego grodu na lata 940-970 przypada co najmniej 20 lat po śmierci Wratisława. Jednym z pierwszych źródeł nazwy jest kronika Tietmara z Meseburga z XI wieku. Polska nazwa miejscowości Wrocław jest skrótem od staropolskiego imienia Wrocisław. Wrocław jest jednym z najstarszych miast Polski pod względem lokacji na prawach miejskich. W czasach antycznych w miejscu lub w okolicach Wrocławia istniała miejscowość o nazwie Budogrium. Została ona odwzorowana na antycznej mapie Klaudiusza Ptolemeusza z lat 142-147 naszej ery. To ta sama mapa, na której zaznaczona jest Kalisja, czyli dzisiejszy Kalisz. O tym, że miejscowość ta znajdowała się w miejscu lub w okolicach Wrocławia, informuje leksykon Universale oraz wynika to z położenia wśród innych zidentyfikowanych miejscowości Śląska. Niektóre z hipotez łączą antyczną osadę Budogryją z samym Wrocławiem. Część źródeł wskazuje jednak na jej lokalizację w okolicach brzegu. We Wrocławiu krzyżowały się dwie główne drogi handlowe – Via Regia i Szlak Bursztynowy. Miasto należało do Ligi Hanzetyckiej. Miasto po raz pierwszy wzmiankowane w sposób jednoznaczny w roku 1000 w związku z założeniem podczas zjazdu gnieźnieńskiego biskupstwa, jednego z czterech na terenie ówczesnej Polski. Osadnictwo na tych terenach istniało już jednak od VI wieku, kiedy to słowiańskie plemię Ślężan osiedliło się nad Odrą. Według ostatnich badań nie ma śladu, który by wskazywał na istnienie przed 940 rokiem grodu na wrocławskim Ostrowie Tumskim. W roku 985 na Ostrowie Tumskim powstał pierwszy gród wybudowany przez Mieszka I. Od końca X wieku Wrocław znajdował się pod panowaniem Piastów i był jednym z głównych siedzib królestwa. W średniowiecznej kronice Polski Gala Anonima, spisanej w latach 1112-1116, Wrocław obok Krakowa oraz Sandomierza zaliczany został do jednej z trzech głównych stolic Królestwa Polskiego. Przed II wojną światową istniały w mieście, licząc według obowiązujących wówczas niemieckich kryteriów definiujących budowle drogowe, 303 mosty. Obecnie wszystkie przedwojenne mosty, które uległy zniszczeniu podczas oblężenia w 1945 roku, zostały odbudowane. Powstało też kilkanaście całkiem nowych. Pomimo to, według kryteriów używanych współcześnie, uznaje się, że jest ich tylko od 117 do 229, w tym 27 kładek. Przy czym powierzchnia miasta od 1945 roku wzrosła ze 175 km do 292 km2. Według jeszcze innych kryteriów wszystkich mostów jest około 400. Największe i najważniejsze z mostów przerzucone są nad głównym i pobocznymi nurtami Odry. Stara Odra, Odra Północna i Odra Południowa i kanałami powodziowym, żeglugowym, bocznym, miejskim, granicznym, odpływowym i kilkoma pozostałymi. Przez obszar Wrocławia przepływa też kilkanaście innych mniejszych rzek i strumieni, z których główne to cztery dopływy Odry – Ślęża, Oława, Bystrzyca, Widawa. A z pomniejszych to Dobra, Zielona, Ługowina, Kasina, Oporówka, Łękawica, Piskorna, Młynówka, Czciana, Czarna, Rogożówka, Olszówka, Krzycka, Grabiszynka, Brochówka i inne. Rzeki te i strumienie oraz przekopane sztuczne kanały tworzą liczne naturalne i kilka sztucznych wysp, zależnie od poziomu wody w rzece oraz od kryterium wielkości, można się ich doliczyć do około 25. Niektóre rzeki, oprócz Odry, na przykład Widawa, mają swoje stare nurty płynące nieco inną trasą niż nurty główne. W wielu miejscach przedzielone są śluzami. Niektóre ze śluz pełnią też rolę mostów lub kładek. Ponadto nad stale wypełnioną wodą wrocławską fosą miejską również przerzucone są ciągi komunikacyjne, piesze i kołowe. To wszystko sprawia, że Wrocław bywa nazywany Wenecją Północy.
Gną po szynach niebieskie tramwaje przez wrocławskich ulic sto. Tu przechodnia uśmiechem witają dzieci, kwiaty i każdy dom.
Wrocław ma bardzo bogatą historię i liczne zabytki. Skromne łamy audycji nie pozwalają zaprezentować całego bogatego dorobku miasta. Skupię się tylko na kilku ciekawostkach. W 1741 roku podczas wojen śląskich miasto wraz z większością Śląska zostało zdobyte przez króla Fryderyka II i stało się częścią Prus. W związku z czym od roku 1741 oficjalna nazwa brzmiała Królewskie Stołeczne i Rezydencjonalne Miasto Wrocław. W 1891 roku w zamożnej wrocławskiej rodzinie żydowskiej przyszła na świat i spędziła pierwsze 20 lat swego życia Edyta Stein, filozof i karmelitka, ogłoszona w 1999 roku przez Jana Pawła II patronką Europy. W czasie II wojny światowej we Wrocławiu znajdowała się filia obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. 25 sierpnia 1944 roku miasto zostało ogłoszone twierdzą Festung Breslau i otrzymało rozkaz bronienia się do ostatniego żołnierza. 19 stycznia 1945 roku na rozkaz gauleitera Śląska Karla Hankego dokonano przymusowej pieszej ewakuacji większości pozostałej w mieście ludności cywilnej. A 13 lutego Armia Czerwona rozpoczęła oblężenie Wrocławia. 8 marca dowództwo Festung Breslau przejął Hermar Niechow, a jego poprzednik Hans von Alfen opuścił miasto samolotem dwa dni później. 16 marca robotnicy przymusowi rozpoczęli wyburzanie kamienic i budowę lotniska w miejscu obecnego Placu Grunwaldzkiego. W nocy z 1 na 2 kwietnia 1945 roku 750 samolotów radzieckich rozpoczęło masowe bombardowanie Wrocławia. Na miasto zrzucane były bomby burzące i zapalające. Wrocław poddał się dopiero 6 maja, 4 dni po Berlinie. 2 sierpnia 1945 roku na konferencji poczdamskiej zapadła decyzja o przekazaniu Polsce Śląska wraz z Wrocławiem, zaś ludność niemiecką, która nie opuściła miasta przed oblężeniem Wrocławia, przesiedlono do radzieckiej strefy okupacyjnej w Niemczech. Do Wrocławia zaczęła napływać ludność polska, głównie z centralnej Polski, z Kieletczyzny, z Łódzkiego i Wielkopolski oraz wysiedleni mieszkańcy Kresów Wschodnich przedwojennej Polski, głównie ze Lwowa i z okolic Wileńszczyzny.
Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu, tylko we Lwowie,
gdzie śpiewy przytulu nie budzą ze snu,
tylko we Lwowie. I bogacz, i dziad, to co za pan brat, i każdy ma uśmiech na twarzy.
A panny to ma słodziutki ten grób, jak sokczyk kolana i mnio.
W 1948 roku we Wrocławiu odbyła się wielka wystawa ziem odzyskanych, którą zwiedziło ponad 1,5 miliona osób. Również odbył się w tym czasie Światowy Kongres Intelektualistów w obronie pokoju. Z tej okazji wzniesiono między innymi 100-metrową iglicę, jeden z symboli Wrocławia.
Z niego wyjechać, tak gdzieś ja bym mógł, ta mamcia, ta skaźnie, Bóg.
W czasie stanu wojennego w 1982 roku we Wrocławiu powstały antykomunistyczne organizacje konspiracyjne, Solidarność Walcząca i Pomarańczowa Alternatywa, od której to swój rodowód wzięły obecne wrocławskie krasnale. Tuż przed II wojną światową liczba mieszkańców sięgnęła prawie 630 tysięcy, a w styczniu 1945 roku wraz z uciekinierami ze wschodnich terenów Rzeszy przekroczyła 1 000 000 mieszkańców. Między połową stycznia a początkami lutego na rozkaz gauleitera Hankę przymusowo ewakuowano na zachód około 700 tysięcy osób. Rok po zakończeniu wojny w spisie powszechnym zanotowano 170 tysięcy mieszkańców. Poziom zaludnienia z 1939 roku miasto osiągnęło ponownie w 1983 roku. Największą liczebność populacji Wrocław zanotował w 1991 roku, gdzie według danych GUS było niecałe 644 tysiące mieszkańców. Od czasu wojny ukraińsko-rosyjskiej, czyli od roku około 2015, liczba Ukraińców we Wrocławiu stale rośnie. Obecnie stanowią oni już 10% mieszkańców. Tyle tytułem wprowadzenia w historię miasta.
Na przystankach nucą słowiki, przez sępolno zalesie i krzyki niesie melodię Wrocław.
Nasze zwiedzanie zaczniemy od centrum, czyli od Starówki. Centrum Starego Miasta stanowi rynek. Rynek we Wrocławiu to średniowieczny plac targowy, obecnie centralna część strefy pieszej. Stanowi ona prostokąt o wymiarach 213 na 178 metrów, co daje powierzchnię około 3,8 hektara. Jest to jeden z największych rynków staromiejskich Europy, z największymi ratuszami w Polsce. Przy rynku znajduje się obecnie 60 numerowanych posesji, przy czym niektóre budynki posiadają kilka numerów. Podziały działek przebiegają najczęściej inaczej niż dawne podziały lokacyjne na skutek wtórnych podziałów i scaleń. Każda działka posiada również swoją historyczną nazwę, zwykle związaną z atrybutem umieszczonym niegdyś na elewacji kamienicy lub losami miejsca. Na przykład kamienica pod Gryfami, pod błękitnym słońcem, stary ratusz. Od 2 lat wokół rynku zbudowano szpilkostradę. Jest to pas chodnika tak zbudowany, że damskie szpilki nie wchodzą w szczeliny pomiędzy elementami chodnika. Jak do tej pory jest to jedyne takie rozwiązanie w Polsce. Panie mogą spokojnie przemierzać plac ratuszowy bez obaw o uwięzienie obuwia w chodniku. We Wrocławiu mimo zniszczeń wojennych zachowało się wiele budowli w stanie oryginalnym bądź odrestaurowanych czy odbudowanych po wojnie. Do wyróżniających się należą 2 ratusze na rynku. Gotycki stary ratusz oraz nowy ratusz w stylu historyzmu. Stary ratusz we Wrocławiu to jeden z najlepiej zachowanych historycznych ratuszy w Polsce. Zarazem jeden z głównych zabytków architektonicznych Wrocławia. Ratusz znajduje się w południowo-wschodnim narożu rynku. Dwukondygnacyjny, podpiwniczony, trójtaktowy budynek na planie wydłużonego prostokąta z wieżą i kilkoma przybudówkami powstał w kilku etapach budowlanych na przestrzeni około 250 lat. Od schyłku XIII wieku aż po wiek XVI. Współcześnie ratusz mieści oddział Wrocławskiego Muzeum, Muzeum Sztuki Mieszczańskiej, stanowiąc niejako jego główny eksponat. Ratusz można zwiedzać od środy do soboty w godzinach od 10 do 17, a w niedzielę od 10 do 18. W środę wstęp jest bezpłatny. W północno-zachodnim narożu ratusza powstała w kilku etapach wieża o łącznej wysokości 66 metrów. Kwadratowa część wieży ma 32,8 metra wysokości. Nad nimi znajduje się dwukondygnacyjny, renesansowy dach hełmowy, w którym znajduje się taras widokowy, na który wprowadza 8-metrowa pionowa drabina. Taras nie jest udostępniony publicznie. Z tarasu tego hejnalista odgrywa hejnał wrocławski. W wieży znajduje się najstarszy w Polsce dzwon zegarowy z 1368 roku. Napis na dzwonie głosi: roku pańskiego 1368. Spójrz, ja dzwon rzadko dzwonię na próżno. W noc i za dnia ogłaszam czas i godzinę. Napis oczywiście jest w języku łacińskim. Podałem jego tłumaczenie na język polski. W piwnicach ratusza znajduje się piwnica świdnicka, jeden z najstarszych lokali gastronomicznych w Europie. Niektóra fachowa prasa, w tym zagraniczna, podaje, że jest to najstarszy czynny lokal gastronomiczny w Europie. Warto tam zajrzeć. Ciekawe wnętrza, zwłaszcza w gorące letnie dni, zachęcają do odpoczynku w chłodach lokalu. Nazwa pochodzi od miasta Świdnica, skąd przez długi czas prowadzono znakomite piwo. Obok piwnicy pomnik hrabiego Aleksandra Fredry, przeniesiony z Lwowa w latach 50. Od ponad 40 lat, co niedziela, przewodnicy wrocławscy o godzinie 10 zapraszają mieszkańców miasta i wszystkich chętnych na wycieczkę w nieznane po Wrocławiu. Od niemal półwiecza zawsze są chętni, niezależnie od pogody. Zbiórka uczestników oczywiście przed pomnikiem mistrza Aleksandra. Pomnik ze Lwowa początkowo przywieziono do Wilanowa, gdzie znajdował się do 1956 roku. O przeniesieniu go do Wrocławia zdecydował fakt, że po wojnie w tym mieście osiedliło się wielu repatriantów ze Lwowa. Wrocław stał się spadkobiercą i kontynuatorem polskich tradycji naukowych Lwowa. Ponadto Fredro znał Wrocław. Był tu jako młody kapitan wojsk polskich walczących u boku Napoleona, a w roku 1856 podobno przyjechał do Wrocławia, gdyż chciał kupić posiadłość w okolicy miasta. Do Wrocławia pomnik przywieziono 15 lipca 1956 roku i odsłonięto w południowej pierzei rynku, w miejscu, gdzie niegdyś stał pomnik króla Prus Fryderyka Wilhelma III.
Na przystankach nucą słowiki.
Jaś i Małgosia, dwie średniowieczne kamieniczki przy północno-zachodnim narożu wrocławskiego rynku, połączone z sobą arkadą. Wybudowane najprawdopodobniej w XV wieku, stanowiły wówczas część liczniejszej grupy domów altarystów kościoła farnego pod wezwaniem świętej Elżbiety. Między kamieniczkami pod arkadą znajdowało się wejście do zlikwidowanego w XVIII wieku cmentarza, o czym przypomina napis na kartuszu „Śmierć bramą życia”. W bramie tej znajdowały się niegdyś wrota. W latach 60. XX wieku kamienicę przekazano Towarzystwu Miłośników Wrocławia, którego siedzibą jest do dziś. Na parterze jest kiosk z pamiątkami. Można tam też otrzymać lub kupić mapę z trasą wrocławskiej krasnali. Prostą mapkę otrzymamy za darmo, natomiast kolorową z wizerunkami krasnali musimy kupić. Dawno, dawno temu we Wrocławiu żyło rodzeństwo, mały Jaś i jego starsza siostra Małgosia. Jaś wiecznie chciał się bawić, wierzył w smoki, czarownice i sam stawał się nieraz bohaterem swych baśni, które wymyślał praktycznie od niechcenia. Dziewczyna natomiast mimo młodego wieku twardo stąpała po ziemi, starając się zrozumieć problemy dorosłych, choć także często z ogromnym ożywieniem słuchała niezliczonych opowieści brata. Pomimo tylu różnic bardzo się kochali. Mieli szczęśliwe dzieciństwo i niczego im nie brakowało, gdyż ich ojciec był szanowanym handlarzem sreber. Najbliżsi sąsiedzi oraz reszta mieszkańców znających dzieci lubili je i cenili ze względu na ich otwartość, także dobre serce wobec innych. To też wszyscy zdziwili się i zasmucili, kiedy nie wrócili wieczorem do domu. Wiedzieli bowiem, że nie pozwoliliby, aby rodzice zmartwiali się ich losem. Lecz skoro nadal ich nie było, ojciec wyszedł w celu odnalezienia ich, a matka rozpytywała przechodniów, czy nie widzieli Jasia i Małgosi. Próby te spełzły na niczym, bo rynek, w którego pobliżu mieszkali, miał mnóstwo zakamarków. Szukali wszędzie, ale nigdzie nie było ich syna i córki. Gdy nagle przypomnieli sobie o ulubionym miejscu zabaw ich pociech, a było to w pobliżu kościoła świętej Elżbiety, którego dotyczyła najchętniej powtarzana przez chłopca legenda. Jednak, gdy zatroskani rodzice tam dotarli i nic nie znaleźli, załamali się. Wyznaczyli nawet nagrodę za jakiekolwiek informacje na temat obecnego miejsca pobytu rodzeństwa. Z nadzieją codziennie przychodzili w okolice owego kościoła. Gdy pewnego razu tam byli, dostrzegli na ulicy drobną czerwoną różyczkę, którą Małgosia zawsze przypinała sobie do włosów. Dni mijały, a wciąż nikt nie wiedział, co się stało z dziećmi. W końcu mieszkańcy doszli do tego, że musiały zostać porwane, co wcześniej odrzucali, ponieważ rodzina ta nie miała wrogów. Po kilku miesiącach, może nawet latach, zdruzgotani rodzice, chcąc uczcić pamięć ukochanych dzieci, zgłosili wniosek o wybudowanie w tym miejscu ich obiektu. Wiele wpływowych osób to poparło, więc Rada Miasta wreszcie się zgodziła, pod warunkiem, że nie będzie to zwykły pomnik. Padł pomysł na stworzenie budynku, który nie wyda się w niczym dziwny, a jednocześnie będzie przypominać o zaginięciu brata i siostry. W ten sposób w miejscu, gdzie rodzice znaleźli czerwony kwiat, powstały dwie małe kamieniczki, połączone z sobą, niby dzieci trzymające się za ręce, zwane mniejsza Jasiem, większa Małgosią. We wrocławskim podziemnym mieście Krasnali żyje blisko 300 skrzatów i ciągle wprowadzają się nowe. Jak to się stało, że to właśnie tutaj krasnoludki postanowiły się osiedlić i żyć wspólnie z mieszkańcami Wrocławia? Na ten temat, skąd się wzięły we Wrocławiu krasnale, od lat spierają się historycy, dziennikarze i zwykli wrocławianie. I choć prawdę zna najprawdopodobniej tylko papa Krasnal, to warto przytoczyć tu kilka najbardziej prawdopodobnych teorii. Pierwsza z nich mówi o Chochliku Odrzańskim. Chochlik przybył do Wrocławia na niewielkiej tratwie, na której zbudował sobie niewielki szałas. Dobił do brzegu i zacumował we Wrocławiu na dłużej, uznając chyba, że jest to idealne miejsce na serię psikusów. Przez długi czas męczył mieszkańców miasta i drażnił się z nimi. Rozwiązywał ludziom sznurowadła w butach, gdy czekali na autobus, barwił wodę w miejskich fontannach albo dosypywał soli do cukiernicy we wrocławskich restauracjach. Wkrótce wszyscy mieszkańcy miasta mieli już serdecznie dość szpiczasto uchego chochlika. Ponieważ urbis był zbyt mały, żeby zwykły wrocławianin mógł go złapać, postanowiono wezwać posiłki. Równe z rostem chochlikowi, ale znacznie życzliwsze i często bardziej przebiegłe. Władze miasta zwróciły się o pomoc do krasnali i te z chęcią przybyły nam na ratunek. Początkowo Chochlik Odrzański sprawiał wiele kłopotów krasnalom. Więziennika zamknął w lochu, słupnika tak przestraszył, że ten bał się zejść z lampy, a pracza wrzucił do Odry. W końcu jednak krasnale, pod wodzą najsympatyczniejszego z nich, życzliwka, pojmały złośliwego stwora i kulturalnie, choć stanowczo wytłumaczyły mu, że czas jego wrocławskich psikusów dobiegł końca. Chochlik odpłynął swoją tratwą, a mieszkańcy miasta i turyści mogą od tej pory chodzić po ulicach bez obaw, że któryś majstrował przy ich sznurówkach. W dowód wdzięczności władze miasta postanowiły oddać małym skrzatom część Wrocławia. Krasnale szybko zadomowiły się na naszych chodnikach i pilnują, by nikomu nic złego się już nie stało. Tak powstał wielki podziemny świat krasnali, w którym skrzaty na co dzień urzędują. Dobra wieść o mieście przyjaznym krasnalkom niesie się w świat, dzięki czemu kolejne skrzaty pojawiają się na ulicach Wrocławia. Czy Chochlik odpłynął na dobre? Nigdy nie wiadomo. Inna popularna teoria głosi, że pierwsze krasnale pojawiły się we Wrocławiu dopiero w latach 80. XX wieku. Wtedy to na murach zaczęły pojawiać się malunki z podobizną krasnala. Uśmiechnięty skrzat w pomarańczowej czapce z kwiatkiem w ręce. Malunki te były dziełem ruchu znanego jako pomarańczowa alternatywa, który przy pomocy humoru i krasnoludków walczył z absurdami komunistycznych czasów.
Lecz wesoło w muchomorku i czas nam przyjemnie leci, utrzymują nas w humorku, to bibeczka, to balecik i pomysły świetne mamy. Gdy nam już uderzy w czapkę, babciom nogi podstawiamy albo...
Najwięcej malunków krasnali pojawiało się na ulicy Świnnickiej, na której i dziś można spotkać parę skrzatów. W ten sposób krasnale miały swój udział w obaleniu komunizmu, a dzięki ludziom, takim jak działacze pomarańczowej alternatywy, spowodowały, że rzeczywistość, w której dziś żyjemy, jest znacznie bardziej kolorowa.
I być może trochę inna krąży o nas wśród was wersja. U krasnali rzecz nagminna, alkoholizm i perwersja. By do reszty mit obalić, powiem wam kochani krótko, ten bałagan wokół cały zawdzięczacie. Komu? No komu? Komu no? Komu no? No.
Od 2008 roku, w listopadzie i w grudniu, na rynku odbywa się jarmark bożonarodzeniowy.
Mamy dziś szansę zacząć od nowa. Gwiazda z Betlejem drogę podpowie, by nie wygrała śniegu.
Tradycyjnie na wrocławskim rynku stanął ogromny wiatrak, przypominający te, jakie można zobaczyć przed świętami w Niemczech. Dla dzieci powstanie też bajkowy las z kilkuset choinek. Maluchy będą mogły tu spacerować, odkrywając liczne niespodzianki, w tym bohaterów najpopularniejszych bajek. Będą też gigantyczne krasnale. Jeden z nich, Prezentuś, to ulubieniec wrocławskich dzieci. Ponoć wystarczy dotknąć 3 razy jego czapki, by spełniły się wszystkie marzenia. Oczywiście, jak przystało na jarmark bożonarodzeniowy, na rynku staną krany z biżuterią, rękodziełem artystycznym i świątecznymi prezentami. Warto zwrócić uwagę na formę stoisk. Władze Wrocławia co roku coraz staranniej przygotowują świąteczne punkty usługowe. Jarmark odbywa się w części rynku i na przyległej do rynku ulicy Świdnickiej. Jest już niemal świątecznie, kolorowo i wesoło. Zapraszam Państwa z rodzinami do pobliskiego Wrocławia w ten piękny adwentowy czas. Naszym słuchaczom życzę radosnych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia, pełnych głębokich przeżyć w rodzinnym gronie przy wigilijnym stole. W nadchodzącym nowym roku 2018 wszystkiego najlepszego, niezapomnianych rodzinnych wędrówek po ojczystym kraju.